Dziękuję bardzo. Bracia powiedzieli mi przed nabożeństwem, że jak będzie godzina 16, to oni mi dadzą znać, że czas kończyć. Moi kochani, nazywam się Daniel Kuśnierz. Jestem tutaj nie sam, jestem tutaj z najpiękniejszą osobą mojego życia, z moją małżonką, z Gosią. Mamy troje dzieci, to już są takie dzieci, już takie wiecie, już stare dzieci. Dlatego, że też już jesteśmy dziadkami. Ale to, co jest ważne, to, co jest istotne, chcę wam powiedzieć, że wszyscy ciągle służymy Panu Jezusowi Chrystusowi. Całą rodziną służymy Jemu. Jesteśmy w Jego Kościele i tam, gdzie On chce nas użyć, tam jesteśmy gotowi. Staramy się być gotowi. Przyjeżdżamy do was z Lwówka Śląskiego. Ja wiem, że Gdańsk to jest piękne miasto. Bardzo osobiście je lubię. Nie wiem, czy jesteście dumni z tego, że jesteście z Gdańska, ale przynajmniej z jednego powodu powinniście być dumni, mianowicie dlatego, że jest taka Biblia Gdańska. I to już jest wielki powód do tego, żeby być dumny i wszędzie mówić: ja jestem z Gdańska. Ale chcę was zasmucić też. Jest jeszcze piękniejsza miejscowość od Gdańska i to jest właśnie Lwówek Śląski. To jest mała miejscowość licząca sobie około 7 tysięcy mieszkańców, może 8, bo w dzisiejszych czasach trudno jest powiedzieć dokładnie. I w tej małej miejscowości są święci. Jest zbór liczący około 70, 60, 70 osób z sympatykami. I jest to jeden z najstarszych zborów zielonoświątkowych w Polsce. A więc przywozimy wam bardzo, bardzo gorące, serdeczne, a przede wszystkim chrześcijańskie pozdrowienia ze zboru w Lwówku Śląskim. Brat wspomniał, że my tu przylecieliśmy. Tak, to prawda, lot nieco później. Oj, kochani, tytuł mojego kazania i to, co dzisiaj powiem, to chciałbym, abyście zdawali sobie sprawę z tego, że osobiście bardzo często wracam do tego Bożego Słowa. Nie dlatego, że jest to moje takie bardzo ulubione Boże Słowo, ale to Boże Słowo przypomina mi bardzo często o pewnych bardzo konkretnych rzeczach. Pytanie brzmi, czy Bóg zawsze odpowiada na nasze prośby. Nie będę was pytać, nie wiem, może nie będę kazał podnosić rąk, ale chcę wam powiedzieć z własnego, osobistego doświadczenia, że wielokrotnie miałem takie dziwne odczucia, że mówimy o jednej rzeczy w teorii, ale w praktyce jakoś tak to się nie zawsze pokrywa. Wiecie, ja wychowałem się w domu pastorskim. Mój tato był 55 lat pastorem. Jeden chyba z najdłużej piastujących stanowisko pastorskie w kościele. I przez nasz dom przewijało się bardzo wielu gości. I ci goście, kiedy przyjeżdżali, to bardzo często cytowali fragment Bożego Słowa: o cokolwiek byś poprosił, to to dostaniesz. Ja jako małe dziecko, wiecie, ci, którzy macie dzieci, wiecie o tym, że dzieci bardzo często sprawiają wrażenie, że nie słuchają. Ja chcę was przestrzec, rodzice. Dzieci doskonale słuchają, co starsi mówią. Pamiętajcie, że jeżeli źle coś mówicie, to dzieci dogodują. Ja słuchałem wszystkiego. Powiem wam, że jako syn pastora nie było takiej opcji, że ja mogłem nie chodzić na nabożeństwa. Ja musiałem być na nabożeństwie. Czy chciałem? Wcale nie chciałem. Ale byłem. I za to dzisiaj jestem Bogu wdzięczny. Byłem na nabożeństwie i słuchałem często słów, które brzmiały: o cokolwiek poprosisz, proś o cokolwiek, a Bóg ci to da. Wiecie, przyglądałem się jako dziecko wielu ludziom i niekoniecznie mi to tak się zgrywało jakoś tak. Myślę sobie, no tak, to mówią, że proszę cokolwiek chcesz, a tutaj patrzę, że smutny ten chrześcijanin, tamten chrześcijanin i tamten chrześcijanin. A później jak już dorastałem, byłem młodym człowiekiem, to wiecie, jest taka czas buntu. Wtedy mówiłem wprost. Powiem wam, co ja mówię. Ja wiem, że wy takich rzeczy nie mówiliście. Ale syn pastora tak mówił. I mówił tak. Jak w niebie ma być tak, jak tutaj to widzę, to ja nie chcę do takiego nieba. Ja proszę Boga, a wcale tego nie dostaję. I posuwałem się dalej w swoich rozważaniach. Dalej te rozważania brzmiały mniej więcej tak. Czy w takim razie Boże Słowo kłamie? Czy Biblia kłamie? A dalej się posuwałem w swoich rozważaniach, które brzmiały, czy Bóg w takim razie w ogóle istnieje. Wy na pewno takich nie mieliście rzeczy. Ja wiem, że jestem w tak tutaj dobrym zborze, że tutaj wszyscy, jak już o cokolwiek poproszą w imieniu Jezusa Chrystusa, to od razu to mają. Ale uwierzcie mi, że w moim życiu tak nie było. I fragment Bożego Słowa, który chciałbym dzisiaj zostawić dla was, jest zapisany w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, w 16 wersecie. I tam czytamy takie słowa. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Wiecie, kiedy tak posuwałem się w tych swoich rozważaniach, fatalnych rozważaniach, rozważaniach, które podsuwał Daniel, diabeł, bo chcę wam powiedzieć, że jeżeli przychodzą w waszych myślach pewne takie dziwne rzeczy, które próbują pod wątpliwość gdzieś poddać istnienie Boga, to chcę wam powiedzieć, że to są wszystkie lampki ostrzegawcze, powinny się zapalać w waszym życiu, bo to na pewno przychodzi diabeł. Ja wiem, że udało się tak, szczególnie w kościele świątkowym, że diabeł atakuje, tam z włócznią biega za ludźmi, z karabinem. Nie, diabeł nikogo nie atakuje, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Diabeł przychodzi i poddaje wątpliwość to, co Bóg powiedział. Pamiętacie pierwszą historię z Bożego Słowa, taką dobrze znaną? Przyszedł do Ewy. Jak on tam przyszedł? Jak on tam chciał atakować? Jak tego Adasia tam chciał atakować? Pamiętacie? Czy na pewno Bóg to i to ci powiedział? Czy na pewno? I to wystarczyło do tego, abyśmy dzisiaj byli w tym miejscu, w którym jesteśmy. A więc ważne jest to, że jeżeli takie myśli się pojawiają w waszych głowach, to trzeba je po prostu natychmiast coś z nimi robić. Co to może nieco później. Kiedy posuwałem się w tych różnych takich rozważaniach, czytałem Boże Słowo. I chcę wam powiedzieć, że któregoś dnia niesamowicie zostałem olśniony. Takie światło po prostu na mnie spadło. Światło mądrości. Że bardzo często ktoś cytował jakąś obietnicę, która niekoniecznie była realizowana. I bardzo często ktoś cytował koło mnie słowo: o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. I ja prosiłem Boga o wiele rzeczy. Ja tych rzeczy w ogóle nie widziałem. Ja aż muszę się zapytać. Mieliście tak kiedyś, że prosiliście Boga o coś i nagle mieliście wrażenie, że on albo nie słyszy, albo biuro jego jest nieczynne i już za późno zadzwoniliście. Tak? Kto miał takie coś? Podnieście ręce do góry. O! Chcę wam powiedzieć, że musimy czytać Boże Słowo kompletnie. I nim przejdę do fragmentu, który został zacytowany przeze mnie, chcę wam powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem dzisiaj na ziemi. Po pierwsze, Wiem, do kogo należę. Wiem, kim jestem i wiem, dokąd zmierzam. Moim Panem jest Jezus Chrystus, a moim domem będzie niebo. To jest, powiem wam, tak wiele. Ktoś mógł powiedzieć z zewnątrz, ale to, co to w ogóle jest? Chcę wam powiedzieć, że dla mnie to jest wszystko. Kiedy mam Jezusa Chrystusa, kiedy jestem pewien, że On jest ze mną, to chcę wam powiedzieć, że to jest wszystko. To jest komplet. Moi kochani, no ale jak to jest? Ktoś mógł powiedzieć, pastorze, dobrze, nie odpuszczaj teraz, tylko mów tutaj już, co zacząłeś, bo to jest bardzo interesujące. Jak to jest, że prosimy, a nie otrzymujemy? Więc czy rzeczywiście jakieś, nie wiem, zamieszanie jest w tym Bożym Słowie? Chcę wam powiedzieć, moi kochani, że kiedy patrzę dzisiaj na chrześcijan, to jestem wielokrotnie zasmucony. Z jednej strony się cieszę, ale z drugiej strony smucę się tym, że bardzo często nie doświadczamy Bożego błogosławieństwa w swoim życiu tak, jakbyśmy chcieli i tak, jak Boże Słowo tego obiecuje. Chciałbym dzisiaj namówić nas do pewnych zmian. Ale do dobrych zmian, pastorze, do dobrych zmian będę na pewno mówić. Wiecie, ja jestem też pastorem i nieraz tak, że ktoś przyjeżdża, wychodzi za kazalnicę i zaczyna coś mówić. I ja tak sobie myślę, o, trzeba te 2 tygodnie prostować słowo. Nie. Ja chciałbym namówić nas dzisiaj do dobrych rzeczy. Czy wy jesteście gotowi, aby przyjąć Boże Słowo i aby rzeczywiście zacząć widzieć w swoim życiu przynajmniej te osoby, które nie widzą, że możemy prosić Boga i On będzie dawał to, o co my prosimy. Tak, On nie zawsze da to natychmiast, nie zawsze da to tak, jak my tego chcemy, ale chcę was zapewnić, że przyjdzie i to da. To co? Gotowi? Dobra. Pierwsza rzecz, która jest bardzo kluczowa, która jest, myślę, że fundamentem, jeżeli właściwie nie zrozumiemy tej kwestii, to dalsza część tego fragmentu, cały ten temat właściwie jest bardzo trudny, aby go zrozumieć, aby go pojąć. Zaczyna się to tak. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Kiedy zacząłem czytać ten fragment Bożego Słowa, w pewnym momencie sobie coś bardzo istotnego uświadomiłem. Że to nie ja wybrałem Boga, ale Bóg wybrał mnie. Wiecie, myślę, że Kościół przez wiele, wiele lat troszeczkę, być może nie we właściwy sposób interpretuje to, co stało się. Dlatego, że my często, wydaje nam się, że jeżeli ja wyszedłem na środek, bo było nawołanie, kto chce się nawrócić, kto chce przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, kto chce to i tamto, różne są oczywiście sposoby nawoływania. I kiedy ja wyszedłem na ten środek, to ja wybrałem Jezusa Chrystusa. Kiedy nieraz słyszymy w zborach i ktoś mówi, kto chce przyjąć Jezusa Chrystusa, rękę w górę, las, wszyscy podnoszą. I później mamy wrażenie, że to ja wybrałem Jezusa Chrystusa. Ja chcę wam powiedzieć, może to sprostuję, ale chcę wam bardzo wyraźnie powiedzieć. Podnosząc swoją rękę, wychodząc na środek, czy przyjmując jakąkolwiek inną formę swojego nowo nawrócenia, to chcę wam powiedzieć, że to nie wy dokonujecie wyboru. Tym aktem co najwyżej zgadzacie się z Bożą wolą. Akceptujecie to, co już się stało. Może powinniśmy inaczej nieraz pytać się, nie mówić, kto chce się na nowo narodzić, niech wyjdzie na środek. Może powinniśmy mówić, kto chce dzisiaj zgodzić się z Bożym wyborem, niech wyjdzie na środek. To jest bardzo wielka różnica. Szalona różnica. Ktoś mógł być pastorze, ale po co? Jaka to szalona różnica jest? No, czy ja kogoś wybrałem, czy ktoś mnie wybrał? Najważniejsze, żebyśmy byli razem. Nie.
To jest bardzo wielka różnica.
To jest bardzo wielka różnica.
Po pierwsze, kiedy my coś czy kogoś wybieramy, to nam się wydaje, że my możemy o tym kimś, o tym czymś decydować. Zgadza się? No zgadza się. Jak jedziesz do sklepu i kupujesz, nie wiem, gitarę, no to czy ta gitara ma to zdecydować, czy ty decydujesz o tej gitarze? No ja decyduję, czy ona tak będzie stała, czy tak będzie leżała, czy tam ją oddam komuś. Tak. Bardzo często w naszych małżeństwach, w naszych relacjach, kiedy my dokonujemy pewnych wyborów, to później nieraz ościmy sobie prawo i mówimy, no to jest moja żona, więc ja decyduję, czy ja zrobię tak, czy inaczej. To jest mój mąż, więc ja decyduję, czy zrobię tak, czy inaczej. Zgadza się? Ale chcę wam powiedzieć, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że Bóg wybrał nas, to On decyduje o nas. To On decyduje o nas, a nie my o Nim. Jaka jest różnica w takim razie? Zasadnicza i podstawowa, bo dzisiaj często oglądam rzeczy złe, rzeczy powiem fatalne, kiedy widzę ludzi, którzy mówią, ja wybrałem Jezusa i to ja decyduję, czy ja chcę mi się pójść na małżeństwo, czy ja nie chcę. To ja dzisiaj decyduję, bracie, czy ja będę się modlić, czy nie będę. Ja wybrałem, ja decyduję. Dzisiaj potrzebuję Boga, więc idę, jestem. Dzisiaj nie potrzebuję Boga, nie jestem. Dzisiaj wychodzę z Bogiem, bo jadę samolotem i możesz w ogóle się urobić, a jutro nie, idę na piechotę, sam decyduję, ty Boże, zostać w domu. Kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że Bóg nas wybrał, to chcę wam powiedzieć, że w naszym życiu rodzi się szacunek. Rodzi się szacunek. Po drugie, w naszym życiu rodzi się pokora. Bo kiedy my sobie zdamy sprawę, że ja należę do kogoś, ktoś mnie wybrał, ten ktoś jest potężniejszy, mocniejszy, dokonał cudownego wyboru. Tak z perspektywy czasu mogę powiedzieć. Tak w momencie nie zawsze to tak się wydaje. To chcę wam powiedzieć, że rodzi się w naszym życiu pokora. Zaczynamy być ulegli, bo mówimy, wow, ten, który mnie wybrał, to on zdecydował tak. To jest coś niesamowitego. I trzecia rzecz, którą może chciałbym tutaj powiedzieć, oczywiście nie rozwijam tych wątków, bo musiałbym wtedy rzeczywiście do 16 tutaj. Trzecia rzecz, którą może chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli ja wybieram Boga, to chcę wam powiedzieć, że niekoniecznie czuję zależność od tego Boga. Ale kiedy zdaję sobie sprawę, że Bóg mnie wybrał, to chcę być od Niego zależny. Pastorze, to jest trudny temat dzisiaj. Kto dzisiaj chce być zależny od kogoś? Dzisiaj się głosi, że jest wolność. Dzisiaj nawet w Kościele się głosi, że wszystko w imię wolności można, bo Bóg to wolność. Wszystko można. A ja chcę wam powiedzieć, przed chwilą tutaj modliliśmy się o dzieci. Wiecie, w Bożym Słowie kiedyś przyprowadzano dzieci, przynoszono te dzieci, aby Jezus Chrystus składał na nie ręce i aby się modlił o nie, błogosławił je. No i apostołowie, ci najbardziej wierzący ludzie, którzy tam wtedy byli, odpędzali te dzieci. Jezus Chrystus powiedział ciekawą rzecz do mnie. Nie zabraniajcie im przychodzić do mnie, bo żeby wejść do Królestwa Niebieskiego, trzeba stać się tak, jak te dzieci. A wiecie, jaką cechę mają dzieci? Jedną taką szczególną mają. Jest przynajmniej ze 4-5, które są bardzo ważne, które my gubimy, jak dorastamy, a dzieci nie mają. To jest niesamowite. Ale jedną mają taką szczególną. Spróbujcie któreś małe dziecko zabrać od rodzica na moment. Spróbujcie. Dziecko chce być zawsze zależne od swoich rodziców, do pewnego wieku. Bawimy się, nagle mama gdzieś wyszła, tato wyszedł, dziecko już momentalnie. Mama! Zależność. Wiecie, zależność jest bardzo ważna. Na ile chcemy być zależni od Boga w swoim życiu.
To jest kluczowe pytanie. Nie będę tego rozwijał.
Na ile chcemy być zależni? A więc, moi kochani, kończąc ten wątek numer jeden, który brzmi: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Chcę wam powiedzieć, że dopóki nie zrozumiemy tej różnicy i będziemy uważać, że my wybraliśmy, że my dokonaliśmy jakiegoś wyboru, nigdy nie będziecie oglądać w swoim życiu żadnych efektów modlitwy: proszę Cię, Panie Boże, w Twoim imieniu, o to i o to, daj mi. Nic nie zobaczysz. Nic nie zobaczysz. Dopóki nie zrozumiesz zasadniczej rzeczy, że Bóg Ciebie wybrał, a nie Ty Jego wybrałeś. Nie chcę dalej tego rozwijać, bo musiałbym tutaj mocniej o tym powiedzieć, ale zegarek jest na ścianie z tym. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, jest tutaj napisane: wybrałem was i przeznaczyłem was. I przeznaczyłem was. Przygotowałem was. Jak inne tłumaczenia mówią, jak to jest. Bóg nas wybrał i przeznaczył. I tu jest duży nieraz problem, ponieważ ludzie wierzący, chrześcijanie, bardzo często zatrzymują się na tym etapie wyboru. Są zadowoleni, są dumni w swojej nieświadomości. Myślą, że to oni wybrali Jezusa Chrystusa. Pastorze, byłem na obozie, tam była modlitwa, na wezwanie, kto chce przyjąć Jezusa, kto chce wybrać Jezusa. Ja się zgłosiłem. I na tym się zatrzymują. Czy rzeczywiście uważamy, że Bóg wybrał nas tylko po to, żebyśmy byli Jego narodem i nic poza tym? Nie, chcę wam powiedzieć, że absolutnie nie. Bóg nie wybrał ciebie ani mnie tylko po to, żebyś sobie przykleił rybkę na samochodzie. Bóg nie wybrał cię po to i mnie, was i mnie, po to tylko, żeby, nie wiem, krzyżyk sobie gdzieś tam powiesić. Ale Bóg wybrał nas, dlatego że jeszcze przeznaczył nas do czegoś. A więc Bóg ma cel dla twojego życia. Chciałbym na moment tutaj się zatrzymać, bo to jest taka dosyć ważna kwestia. Wierzę w to mocno, że Bóg ma różne osobiste przeznaczenia dla swoich dzieci. Każdy z nas ma różne przeznaczenie w swoim osobistym życiu. Każdy z nas ma różne talenty dane od Boga, aby móc wykorzystywać je w tym swoim przeznaczeniu i w tym celu, który Bóg daje tobie i mi. Pytanie: czy wiesz, droga siostro, czy wiesz, drogi bracie, do czego Bóg cię przeznaczył? To jest ważne pytanie. Ja wiem, że posypałyby się odpowiedzi do tego, żeby być w niebie. Ale robię. To jest w ogóle super. Ale do czego więcej? Do czego jeszcze Cię Bóg przeznaczył? Chciałbym tu na moment zostać przy tym. Wiecie, smutne jest to, że bardzo często my chodzimy do kościoła, ale niekoniecznie znamy swój cel, niekoniecznie wiemy, do czego Bóg chce nas użyć. A chcę wam powiedzieć, że Bóg daje nam różne predyspozycje, talenty, fantastyczne cechy, które możemy używać do celów, które On nam wyznacza. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli nie znasz tych celów, to mimo tego, że będziesz miał talenty, będzie ci się wydawało, że ty kompletnie ten jest do kazania, ten jest do grania, ten jest do kolekty, ten jest do sprzątania, a ja jestem wolny. Tak. Nie. W kościele nie ma miejsca dla ludzi bezrobotnych. Nie ma miejsca dla ludzi bezrobotnych. W kościele, w Bożym kościele dla każdego jest coś do zrobienia i każdy ma swój cel. Czy masz swój cel? Droga siostro, drogi bracie. Czy masz ten cel? Wiecie, przyglądam się nieraz ludziom, sam osobiście wielokrotnie byłem w takiej sytuacji i dlatego tak często wracam do tego fragmentu Bożego Słowa dla siebie. Nie dla was, nie dla kogoś, ale dla siebie. Dlatego, że ludzie, którzy mają predyspozycje, bardzo często źle wykorzystują te predyspozycje. Mało tego, są z boku inni, którzy mówią: zobacz, jak Bóg mu błogosławi. Ja chcę wam powiedzieć, że bardzo często to wcale nie jest Boże błogosławieństwo. Po co chodzić do kościoła? Po co się nawracać? Zobacz, pastorze, tyle ludzi jest niewierzących, tyle ludzi w ogóle nie chodzi do kościoła, ale zobacz, jak oni żyją, jak im się powodzi, jak oni są sławni, jak oni są mądrzy i w ogóle, a okej.
Tak, dlatego, że każdy człowiek wziął cząstkę Boga. Zostaliśmy stworzeni na obraz naszego Pana. I w każdym z nas jest coś dobrego. Często ludzie wykorzystują to dobro, ale nie we właściwy sposób. Spróbuję to zobrazować, żeby było łatwiej. Ktoś kiedyś stworzył żelazo. Na pewno był jakiś stwórca żelazka. Ktoś, kto zaprojektował narzędzie, ktoś, kto siedział, kiedyś i mówił, przydałoby się, żeby gdzieś tak ładnie to wyglądało. Stworzę taką maszynę żelazką. Niech ona służy temu. Niech cel tego urządzenia będzie co? Prasowanie. To, co teraz powiem, nie róbcie. Ja już doświadczyłem, więc wy nie róbcie. Czy wiecie o tym, że żelazko był tak z zawodu był kracem i miał takie, wiecie, duże, krawieckie żelazko. Nie tak jak dzisiaj, takie są modne, tylko takie duże, potężne żelazko. Czy wiecie, że żelazkiem można ogrzać mały pokój? Czy wiecie, że jak odwrócicie to żelazko i rozbijecie jedno jajko, to usmażycie małą jajecznicę? Czy wiecie, że kiedy postawicie na tym żelazku pojemnik z wodą, to uda wam się zrobić herbatkę bądź kawę rozpuszczalną? Uwierzcie mi na słowo, tego nie róbcie. Wszystkie te rzeczy się udały. To nic, że tato musiał kupić za drugie żelazko. Bardzo często dzisiaj dużo ludzi, wierzących ludzi, chcę wam powiedzieć. Nie ludzi, którzy nie znają Boga, którzy się nigdy na nowo nie narodzili, ale ludzi wierzących, którzy są na nowo narodzeni. Źle wykorzystują predyspozycje, źle wykorzystują talenty, które otrzymają od Boga. Dlatego tak ważne jest, aby znać cel, aby znać swoje przeznaczenie. Wiecie, my mamy nieraz z tym problem. Chcę wam powiedzieć, kiedy ostatni raz byłeś u swojego pastora, bądź nie wiem, u starszych zborów, u swoich liderów i mówiłeś, słuchaj pastorze, słuchaj liderze, ja chciałbym wiedzieć, jaki jest cel w moim życiu? Co Bóg chce, abym czynił? Jeśli tego nie robiliście, zróbcie to. Chcę wam powiedzieć, że pastor, liderzy, ci ludzie bardzo często są obdarzeni Bożą mądrością. Bóg ich wybrał, postawił w danym momencie, w danym czasie, bo nie usługiwali tobie nic. I często mogą wskazać ci tą twoją drogę. Nie musisz 50 lat stracić na to, żeby ciągle próbować i tego. Tu przychodzą ludzie, mówią, pastorze, czy czwarte życie jest za mną? Ja tak naprawdę nie wiem, co w tym życiu powinienem robić. Bądź wartościowy od początku. Bądź cenny od początku. Odkąd się tylko na nowo narodzisz. Nie bądź jak taka antylopa, która stoi na chudziutku i noga część się cała i te oczka tylko mają że takie. To nie ja. Bo jak inni ludzie będą patrzeć na ciebie w taki sposób, to chcę wam powiedzieć, że może ci tego nie powiedzą. Ale pomyślą sobie, no taki Bóg to chyba niekoniecznie mnie interesuje. To tak na marginesie chciałam wam zostawić. Moi kochani, odnośnie tego osobistego przeznaczenia, osobistego celu, który każdy z nas, jak tutaj dzisiaj siedzimy, ma inny. Ale chcę wam powiedzieć, że Boże Słowo mówi, że Bóg wybrał nas i wszystkich przeznaczył do dwóch rzeczy.
A więc póki nie wiesz jeszcze dokładnie, jakie jest to twoje osobiste przeznaczenie, ta twoja osobista ścieżka kariery duchowej, jak to się często mówi, to chcę ci powiedzieć, że Bóg przeznaczył ciebie do dwóch rzeczy. I wiem, że dla niektórych będzie aż do dwóch rzeczy, pastorze, aż do dwóch rzeczy, łapu, co ciężko będzie. A niektórzy powiedzą tylko do dwóch rzeczy. Bo my byśmy chcieli tak więcej robić. Powiem, spotykam w swoim życiu ludzi, którzy chcą dużo robić i nieraz powiem, że robią za dużo i nie widzą też efektu. I proszą mnie Boga i przychodzą po miesiącach, latach, mówią, tyle robiłem i to, i tamto, jeszcze i tamto robiłem i proszę Boga i nie dostanę. Może za dużo robić. Nie staraj się robić ponad to, co Bóg chce od ciebie i ode mnie. Nie staraj się. Rób dokładnie to, co On chce od ciebie i ode mnie. A Bóg powołał nas do dwóch rzeczy. Wow, cieszycie się, że jesteście Bożym wyborem? Tak? A cieszycie się, że jeszcze teraz usłyszycie o tym, do czego Bóg przeznaczył ciebie i mnie? No już widzicie, już słabiej. A wiecie dlaczego? Bo jak słyszę, że ktoś mnie do czegoś przeznaczył, to znaczy się, że trzeba będzie poświęcić czas, to będzie jakiś wysiłek z mojej strony. A ja jestem taki zajęty, ja tak nie mam czasu, jestem taki chorobity, ja jestem tak słaby, tak fizyczny i pastorze panie ja. Nie lubimy tego, moi kochani, kiedy ktoś próbuje nas do czegoś przyłączyć i powiedzieć, to jest swoje zadanie. Dlatego tak często brakuje nam tej drugiej cechy, którą mają dzieci. Dzieci są niesamowicie zaangażowane. Patrzę na naszego wnuka. Ostatnio filmik syn puścił, jak on jeszcze niewiele rozumie, nie umie mówić. Ale tam idź przynieść z kuchni coś. Jak nie? Przyniesie i patrzy się, żeby dać znowu powiedzieć przynieść. Ja tak sobie myślę, ja na jego miejscu to bym wziął zabawę, udało się, że bawię się. Nie słyszę. Nie rozumiem. Dlaczego Bóg powołał nas? Do dwóch rzeczy powołał ciebie i mnie. I nie wiem, czy się chcesz z tym zgodzić, czy nie. Ale chcę ci powiedzieć. Jeżeli chcesz oglądać w swoim życiu Boże błogosławieństwo, jeżeli chcesz być zadowolony ze swojego życia, jeżeli chcesz być dumny ze swojego życia, jeżeli chcesz, aby twoje życie było obrazem tego, co jest napisane w pierwszym liście Piotra. Wybrałem was, jesteście narodem wybranym, kapłaństwem. To chcę wam powiedzieć, że te dwa przeznaczenia muszą w waszym miejscu mieć miejsce. Muszą się znaleźć. Nie ma innej opcji. Jakie są te dwa przeznaczenia? Abyście szli i abyście wydawali owoc, który będzie trwał. O, to proste, pastorze. To jest takie proste. Całe szczęście, myśleliśmy, że pastor nam każe przynajmniej tutaj, nie wiem, ogródek przykopać. Ale iść i owoc wydawać to jest. Chciałbym, żebyśmy skupili się na tych dwóch celach, na tych dwóch przeznaczeniach, że tak powiem, które Bóg chce, aby one były realizowane w twoim i w moim życiu. Chcę wam powiedzieć, że to, czym zacząłem mówić i to, czym skończę, a więc o cokolwiek byście prosili, w imieniu moim, żeby Bóg wam to dał, żeby Pan Jezus nam to dał. A chcę wam powiedzieć, że to jest na końcu, poniżej tego, o czym ja teraz mówię. A więc cały czas starajcie się mieć kontekst przed oczami, bo to jest ważne. Chcę wam powiedzieć, że te dwa przeznaczenia, one nie są przypadkowe. W skrócie powiem, bo zbliża się późna pora. To pierwsze przeznaczenie ma za zadanie chronić ciebie i mnie. A drugie przeznaczenie ma za zadanie robić to, o czym czytamy w Ewangelii Jana, Marka w ostatnim rozdziale. Idźcie na cały świat i głoście ludziom dobrą nowinę. Dwa przeznaczenia. Chcę wam powiedzieć, że kiedy Bóg wybierał ciebie i mnie, on doskonale wiedział, że będzie ktoś, kto będzie próbował zniszczyć twoje szczęście, twoją radość i twoje życie. Wierzycie w Boga Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego? A wiecie o tym, że jest diabeł?
Wierzycie w to? Amen. Spotykam ludzi, którzy mówią, jestem bardzo wierzący. Ale powiedz diabłu, pastorze, na ten temat nie chcę zwołać, nie wierzę w diabła. Chcę wam powiedzieć, że jest ktoś, komu zależy na tym, abyś ty i ja nie był szczęśliwy. Chcę zniszczyć twoje życie, chcę zrujnować twoje życie. Bóg dobrze o tym wiedział. Kiedy wybierał ciebie i mnie, dał jedno z dwóch przeznaczeń dla ciebie i dla mnie. Dał pewną ochronę, której jeżeli będziemy się trzymać, to chcę wam powiedzieć, że będziemy bezpieczni. Bóg chce nas chronić. Przeznaczyłem was, abyście chodzili, wybaczcie, powiem nieco dalej, abyście byli w ruchu. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy na temat naszego Pana Jezusa Chrystusa, to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale większość życia Pan Jezus Chrystus spędził w ruchu. Przemieszczał się. Przemieszczał się z wioski do wioski, z miasta do miasta. Przemieszczał się. Spędzał dużo czasu w ruchu. Wiecie, i my jesteśmy również bezpieczni wtedy, kiedy w duchowym wymiarze jesteśmy też w ruchu. Szukam obrazu. Mieszkacie w Gdańsku i macie bardzo fantastyczne zoo. Ja tym zoo byłem bardzo dawno. Bardzo, bardzo dawno. Ale możecie pójść do tego zoo i tam spotkacie dwa zwierzątka. Jedną, którą już dzisiaj wymieniłem, czyli jest to antylopa. I spotkacie drugie zwierzątko. To jest lew. Wiecie, kiedy te dwa zwierzątka postawicie naprzeciwko siebie, oczywiście nie w wymiarze prawdziwym, ale wizualnym, jeżeli zapytacie się, które zwierzątko ma szansę przetrwania, które zwierzątko ma dużo większe predyspozycje do tego, żeby pokonać swojego przeciwnika, tego, kto stoi naprzeciwko, to wszyscy wskażą, co jest bardzo oczywistą rzeczą, że to jest lew. Bo wiecie, bo ta antylopa, ona taka na tych cieniutkich nóżkach stoi, przestraszona, bardzo często się jeszcze tak lewie i ma oczka wybałszone. Ale kiedy patrzysz na lwa, to widzisz wielką grzywę, widzisz wielkie kły, widzisz wielkie pazury, wielkie łapy, a jeszcze jak otworzy tą swoją paszczę, wow, to jest niesamowite. Samym krzykiem nieraz załatwić tą antylopę. A więc wydawałoby się, że ta antylopa nie ma najmniejszych szans, bo ten lew w każdej chwili ją może zjeść i koniec. Wierzę w to mocno, że oglądaliście takie filmy przyrodnicze, które opowiadają o Afryce. Ja lubiałem te filmy oglądać i powiem, że tam widziałem gdzieś taki obraz. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, ale jest tylko jedna szansa dla antylopy, aby ona nie została zjedzona przez lwa. Kiedy antylopy stoją i te lwy się czają wokoło, bardzo często są zorganizowane, robią różnego rodzaju tam podchody, pułapki, to chcę wam powiedzieć, że są bardzo łatwym łupem dla tego lwa. Ale jest jedna, powiem, sytuacja, w której lew, mimo tego, że ma wielkie kły, mimo tego, że ma wielką grzywę, mimo tego, że ma wielkie łapska i mimo tego, że jak zaryż, to się góry czesą, ale nic tego nie może pomóc. Aby złapać tą antylopkę. Wiecie dlaczego? Kiedy antylopa jest w pełnym biegu, lew nie ma najmniejszej szansy. Widzieliście kiedyś taki obraz? Co to znaczy, gdzie Boże Słowo mówi, że diabeł chodzi jak kto?
Lew
leczący. Lew leczący. Chodzi wokół nas, jak lew leczący i chce, co zrobić? Przyjść do nas i pogłaskać na swoją łapę, żeby powiedzieć, dobry, dobry, dobry.
Nie, chcę zniszczyć, chcę mnie zjeść, chcę zniszczyć moje życie.
Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, co to znaczy być w biegu? Co to znaczy być w tym duchowym biegu? Ja wybrałem trzy rzeczy. Mógłbym jeszcze kilka, ale te trzy są podstawowe. Po pierwsze, być w ruchu, biec w tym duchowym wymiarze, to czytać Boże Słowo. Po drugie, biec w tym duchowym wymiarze, to rozmawiać z Jezusem Chrystusem. Biec, po trzecie, to nic innego, jak być, uczestniczyć w społeczności ludzi świętych. Trzy rzeczy wybrałem. Można by było pewnie jeszcze tutaj dodać niektóre, ale te trzy są kluczowe i najważniejsze. I chcę wam powiedzieć, że kiedy my biegniemy, a kiedy my biegniemy? Im więcej czytasz Bożego Słowa, tym szybciej biegniesz. Im więcej modlisz się, tym szybciej biegniesz. Im więcej uczestniczysz w życiu kościelnym, tym szybciej biegniesz. No dobra, okej. Im mniej czytasz Bożego Słowa, wolno się posuwasz. Im mniej się modlisz, coraz wolniej się posuwasz. Jak przychodzisz do kościoła raz w niedzielę na miesiąc, to praktycznie już się prawie nie posuwasz. Te trzy rzeczy powodują, moi kochani, że my biegniemy. Co to znaczy czytać Boże Słowo? Nie będę o wszystkim mówił. Kiedy czytamy Boże Słowo, chcę wam powiedzieć, to rośnie nasza wiara. A wiecie, że nam wiara jest bardzo często potrzebna, nie tylko do cudów, do tych takich, nie wiem, spektakularnych cudów, ale potrzebna jest do codziennego życia. Wiara. Jeżeli czytamy Boże Słowo, to nabywamy wiary. Nie można nabyć wiary, nie wiem, chodząc tylko do kościoła, nie słuchając Bożego Słowa. Nie można nabyć wiary w sposób taki, że będę wszędzie wobec mówił, że ja przynależę do kościoła takiego czy takiego. Jestem protestantem, a więc mam wiarę. Wiary nie można kupić też, ani w Lidlu, ani w Biedronce. Nie da rady. Wiarę można nabyć tylko i wyłącznie poprzez czytanie i słuchanie Bożego Słowa. To czytanie Bożego Słowa nam jest bardzo potrzebne po to, aby móc natychmiast stawić opór diabłu. Pamiętacie, wyciągnął diabeł Pana Jezusa w różne miejsca. I co robił? Atakował go? Złuczył z karabinę? Nie. Znowu nie atakował w taki sposób, jak nam się wydaje. Kusił go. I pamiętacie, co Jezus Chrystus zrobił wtedy? O, ty diable, w imieniu Boga na nim przyszło. Nie, nie, nie. Tak to nie funkcjonowało. Ale wiecie, co Pan Jezus zrobił? A w... powiem współczesnym językiem. A w Piśmie Świętym, a w Biblii jest napisane tak, a tak. Jak możesz wskazać przed diabłem i powiedzieć jemu, że w Biblii jest napisane tak, a tak, jak ty nie czytasz tej Biblii i nie znasz jej? No nie da rady. No po prostu nie da rady. A więc pamiętaj, że w liście do Efezjan, w czwartym rozdział czytamy o zbroi Bożej. I cała zbroja, wiecie, różne rzeczy tam są w tej zbroi, ale jest też miecz. Czyli Pan Bóg pozwolił walczyć i dźgać na innych. Nie, chcę wam powiedzieć, że miecz ma dwojakie znaczenie. Możesz nim atakować, ale możesz też nim się bronić. Jak się wiecie do tego fragmentu Bożego Słowa, ostatni rozdział listu do Efezjan, to przeczytacie, że jest to miecz, którym co jest? Słowo. Słowo Boże. Kochani, a mógłbym dużo mówić na temat Bożego Słowa, więc zostawiam. Modlitwa. Modlitwa jest niczym innym jak rozmową z Jezusem Chrystusem. Wiecie, który to jest najlepszy związek?
najcudowniejszy związek, to jest taki, w którym ludzie ze sobą rozmawiają. Nie ma miłości bez rozmowy. My jesteśmy małżeństwem już, kochanie, ile? Ponad 30 lat w każdym razie. Ja mam problemy z takimi
zapamiętywaniem dalej.
Ponad 30 lat jesteśmy razem. Jak myślicie, czy my byśmy przetrwali ponad 30 lat razem, gdybyśmy my ze sobą nie rozmawiali? Jeżeli chcesz być dobrym chrześcijaninem i chcesz widzieć w swoim życiu rzeczy, że prosisz Jezusa Chrystusa i On ci dodaje, to chcę ci powiedzieć, że najpierw musisz się nauczyć z Nim każdego jednego dnia rozmawiać. Jak nie rozmawiasz z Jezusem Chrystusem, chcę ci powiedzieć, lipa, lipa! Przychodzą do mnie z małżeństwa z różnymi problemami i pytanie, czy wy o tym rozmawialiście? On powinien wiedzieć, ona powinna wiedzieć. Ale ja nie pytam się, czy kto powinien wiedzieć, czy rozmawialiście. Po drugie, drodzy bracia, drogi siostry, jeżeli mam powiedzieć coś na temat jeszcze modlitwy, modlitwa zabezpiecza nas. My możemy się modlić o rzeczy, które są przed nami. Wiecie, to jest bardzo ważne. Możesz się dzisiaj modlić o to, co już wiesz, że cię spotka jutro albo pojutrze. O niektórych rzeczach nie wiesz, ale o niektórych rzeczach wiesz. To modlitwa daje ci możliwość modlić się, młodzi ludzie, o swoich mężów i o swoje żony. To modlitwa daje ci możliwość zabezpieczyć rodzice, przyszłość swoich dzieci. Wydaje wam się, że możecie zabezpieczyć cały czas? Ja wiem, młodzi rodzice myślą, że wszystko mają pod kontrolą. Jak pamiętacie, my już mamy stare dzieci. Tylko i wyłącznie pozostaje modlitwa. Modlitwa. Wykorzystaj to. Wykorzystaj to. Dobre relacje. To jest modlitwa. I trzy. Uczestnictwo w społeczności. To nawet Biblia mówi o tym. No ale teraz, żeby wiedzieć o tym, to trzeba czytać tą Biblię, tak? Bo w Biblii jest napisane w liście do Hebrajczyków, że nie opuszczajcie zebrań swoich. Wow, dlaczego to takie ważne, pastorze? Ja sobie w telewizji włączę internet na YouTube, tam gdzieś Facebook i tam będę oglądał sobie, po co mi w ogóle wychodzić z domu. Chcę wam powiedzieć, że przez ekran relacji nie będzie. Będziesz miał dobrą wiedzę, ale nie będziesz miał relacji. Bycie ze sobą to są też relacje. Bycie ze sobą to jest poznawanie siebie. Bycie ze sobą, to chcę wam powiedzieć, to jest doświadczanie bardzo cudownej, wspaniałej rzeczy. Wiecie jakiej? Modlitwą, którą posługuje się cały chrześcijański świat. Nieważne, czy ktoś jest żołośrodkowcem, czy rzymskokatolikiem, czy baptystą, czy kim tam jeszcze byśmy chcieli tutaj wymienić. Jest słynna modlitwa, którą uczył Jezus Chrystus swoich uczniów, czyli pod tytułem Ojcze mój, który jesteś. Dobrze powiedziałem? Ojcze nasz. Wiecie, co oznacza to nasz? To oznacza, że masz brata i masz siostrę. To oznacza, że masz brata i masz siostrę. Nie jesteś sam. Nie jesteś, nie wiem, najważniejszy, pępek świata, Daniel. Nie. Masz brata i siostrę. Wow, mam rodzinę. Ja wiem, no, pastorze, z rodziną to się miało na zdjęciu, dobrze wychodzi, to będzie w środku, bo z boku to obecne. Chrześcijańska rodzina, zdrowa, należąca do Boga, do Jezusa Chrystusa, to jest dobra rodzina. I chcę wam powiedzieć, że ta rodzina jest potrzebna mi i tobie. Wiesz dlaczego? Bo bardzo często będziesz słaby i wtedy ta rodzina weźmie cię na ręce swojej modlitwy i będziecie niosła przed Bożym. A kiedy ktoś w tej rodzinie będzie słaby, a ty będziesz silniejszy, wtedy ty będziesz mógł wziąć tego kogoś i nieść go na rękach modlitwy. Jeżeli czytasz Boże Słowo i starasz się je wypełniać, jeżeli rozmawiasz z Jezusem Chrystusem każdego dnia, Jeżeli uczestniczysz w społecznościach swojego zboru, nie wiem, swojej grupy lokalnej, to chcę ci powiedzieć, że biegniesz. I nie jest tak łatwo diabłu przyjść i cokolwiek ci zrobić.
Pastorze, jak to stwierdzić, czy ja biegnę, czy nie biegnę?
Dwa sposoby. Bardzo proste. Odpowiedz sobie sam. Kiedy ostatni raz siadłeś i czytałeś Boże Słowo? Kiedy ostatni raz zamknąłeś się w swojej komorze, poszedłeś na spacer, a może umęknąłeś w bardzo tradycyjny sposób i zacząłeś się rozmawiać przed Bogiem. Zacząłeś wylewać Mu swoje serce, swoją duszę, zacząłeś Mu zadawać pytania, zacząłeś mieć nawet do Niego pretensje. Ja mam więc pretensje do Boga. I żałuję tego. Ale taki jestem. Ale wiem, że On mnie ukochał takim, jakim ja jestem. On zna moje serce. Kiedy ostatni raz byłeś w zborze, nie tylko w niedzielę, bo tak trzeba było, no bo pastor by zadzwonił, co powinien powiedzieć. A kiedy byłeś, bo chciałeś, kiedy byłeś, bo liczyłeś na to, że przyjdziesz i powiesz, pastorze, ja jeszcze w tygodniu chcę przyjść, bo jeszcze chciałbym tutaj pobyć i może jeszcze chciałbym coś zrobić. Kiedy ostatni raz? To taka cielesna forma sprawdzenia tego, ale jest też duchowa. Łatwo jest sprawdzić, czy my biegniemy, czy my też nie biegniemy. Jeżeli zauważysz w swoim życiu krytykę, a zwłaszcza krytykę ludzi świętych, krytykę pastora, kościoła, zboru, ludzi, którzy cię niosą bardzo często na rękach modlitwy, to chcę ci powiedzieć, że to oznacza, że ty wcale nie biegniesz, tylko ty już stoisz. I coś trzeba z tym zrobić. Bo wiecie, że ten stan stania nigdy nie trwa długo. Samochód jak jedzie pod górkę, kto jest kierowcą? To sam kierowca. Fajnie. Może mieliście taki przypadek. Jedziecie, jest taka ostra góra, tam gdzie my mieszkamy, tych górek jest sporo. I nagle coś się stało, silnik się wyłączył. Samochód jeszcze jedzie przez jakiś czas pędem swojej siły, tak? Ale przychodzi taki moment, że nagle co robi? Staje i jeżeli ja nie zaciągnę hamulca, to co on będzie dalej robił? Jeżeli w moim życiu pojawi się krytyka, to już stoisz. Chcę ci powiedzieć, rób coś z tym, bo długo w tym miejscu nie będziesz. A jak się zaczniesz cofać, diabeł cię praktycznie złapie bez niczego. Złapie cię bez niczego. I druga rzecz, do której Bóg powołał cię i mnie. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, to jest do tego, aby wydawać trwały owoc. Trwały owoc. Wiecie dlaczego? Bo Boże Słowo mówi, że nie będą poznawać Bożych dzieci po tym, co one mówią, tylko będą poznawać Bożych dzieci po owocach. Po owocach. Wiecie, Bóg chcę, żebyśmy wydawali przede wszystkim owoce, dlatego że ludzie, którzy obserwują nas, oni chcą widzieć owoce. I to, co największą robi różnicę, to to, że kiedy oni widzą te owoce, ty i ja jesteś dla nich niewiarygodny. Jeżeli nie widzą tych owoców, to chcę wam powiedzieć, że mimo tego, że możecie piękne rzeczy mówić, nic z tego nie będzie. Nie będziecie dla nich autorytetem. Mało jest ludzi, którzy przychodzą, sam się nie znam, łapałem jednokrotnie i pewnie jeszcze raz się nie złapię na tym, że próbowałem coś komuś powiedzieć, ale w moim życiu nie było widać tego owocu, o którym próbuję komuś powiedzieć. Nie jestem wiarygodny. Czy masz w swoim życiu owoce, o których ludzie będą widzieć, że ty jesteś inny, że ty należysz do trochę innego rodu? Należysz do rodu kapłańskiego, należysz do rodu wybranego. To powiem wam, że dzisiaj spotykam dużo ludzi, którzy dużo mówią, bardzo dużo mówią, fajne rzeczy mówią. Ale to nie chodzi o to, żebyś dużo mówił. Tu chodzi o to, żebyś miał owoce w swoim życiu. Miał owoce w swoim życiu. Wiecie, chińskie przysłowie mówi, to pszczółka nie mają, bo taka bajka. Tam wtedy Guciu był taki przewądrzały i mówił do Mali, jak? Przysłowie pszczół mówi, tak? To, co powiem, oczywiście nie jest z pszczelarstwa, ale to jest chińskie przysłowie, które myślę, że też zostało stworzone na fundamencie tego, co Pan Jezus chciał, co Bóg chciał osiągnąć, tworząc człowieka. Człowiek ma po to jedne usta, dwoje uszu, aby więcej słuchać, a mniej mówić. A ja powiem, że nieraz siebie tak słuchałem i tak sobie myślę, Boże, jak dobrze, że ja nie mam dwoje ust. Jedno ucho. Bo teraz mam tylko jedne usta i nieraz tyle mówię, a mało mam. Starajmy się zadbać o to, abyśmy wydawali owoce. Aby te owoce były trwałe. Bo Bóg chce, abyśmy zanieśli innym ludziom. Nie siebie, ale Jezusa Chrystusa. Nie to, co my uważamy, ale to, co Bóg chce. Pierwszy rozdział Księgi Jeremiasza. Panie, co ja będę mówić? Pamiętacie, co powiedział do Jeremiasza? Nie bój się, nie będziesz mówił to, co ja włożę w twoje usta. A my tak często chcemy mówić to, co my uważamy. W jaki sposób my uważamy, jak człowiek powinien żyć? Jak powinien będzie w ogóle prowadzić swoje życie? Bo ja tak prowadzę, ty też tak musisz prowadzić. Jak ty tak nie prowadzisz, to się nie dodaj do Królestwa Niebieskiego. Nie, drodzy bracia, drogie siostry. Głośmy Jezusa Chrystusa. A niech to głoszenie będzie poparte twoimi i moimi owocami. Zgadza się?
Amen. No ale pastorze, jakie te owoce? Niech Boże Słowo przemówi. Otwórzcie sobie, albo mnie nie musicie otwierać. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. I od 4 wersetu czytajmy, tam takie słowa czytamy. Miłość, tak, jest cierpliwa. Zgadza się? Bóg jest miłością, tak? Gdy my się na nowo rodzimy, kto w naszym sercu zaczyna mieszkać? Bóg. To jest miłość. A więc, jeżeli chcemy zobaczyć, czy te owoce są w naszym życiu, czy nie, to nie czekajmy miłość, tylko po prostu wstawmy sobie swoje własne imię. Bo wiecie, dobrze się czyta miłość, i tak mówię, miłość tam, gdzieś, ktoś, gdzieś, ale inaczej się czyta Daniel. Daniel jest cierpliwy. Daniel jest dobrotliwy. Daniel nie zazdrości. Daniel nie jest chępliwy. Daniel nie nadyma się. Daniel nie postępuje nieprzystojnie. Daniel nie szuka swego. Daniel nie unosi się. Daniel nie myśli nic złego. Owoce. To są owoce, drodzy bracia, drogie siostry. I wiecie, dlaczego ja lubię wracać do tego fragmentu Bożego Słowa? Nie dlatego, że on jest taki piękny, nie dlatego, że jest nazwany pięknem miłości, nie wiem, w różny jeszcze inny sposób, ale lubię wracać do tego fragmentu Bożego Słowa, wstawiam swoje imię i bardzo często widzę, okej, jestem cierpliwy, ale za to zazdroszczę. Wow, już tak nie zazdrościłem, że ktoś kupił sobie lepszy samochód. Zaraz, zaraz, chwila. Panie Boże, pomóż mi. Sam nie mogę. Potrzebuję Ciebie. Dlatego, że chcę, żeby ludzie widzieli w moim życiu owoc. Jaki? Owoc, który nie zazdrości. Ale cieszy się, że ktoś ma lepiej jak ja. To są owoce, drodzy bracia, drogie siostry. I ostatnia rzecz. To są owoce, które powinny być trwałe w naszym życiu. Nie owoce, które wydajemy tylko w niedzielę. Teraz wszyscy wyjdą na nabożeństwa. No i będą dobrzy dla siebie. Każdy będzie chciał drzwi otworzyć dla każdego, każdy pierwszy będzie mówił, proszę Cię, proszę Cię. Ale jutro w poniedziałek, gdzie się klasz, ja pierwszy. Bóg chce, żeby nasze owoce były trwałe. Nie jednodniowe, nie sezonowe. O, jak to jest tak dobrze, bo lubię. Nie, Bóg chce, żeby Twoje owoce były i moje trwałe. czas się kończy, więc bracia i siostry. Więc chciałbym podsumować coś. Jeżeli chcesz w swoim życiu widzieć końcówkę tego wersetu, który mówi o tym, że poprosisz Jezusa Chrystusa i Bóg ci to da, to chcę ci powiedzieć, że wcześniej jest coś napisane. Po pierwsze, świadomość tego, że to nie ja wybrałem Boga, ale Bóg wybrał mnie. A ja co najwyżej zgodziłem się z Jego wyborem i zaakceptowałem ten wybór, podnosząc duchowy zasiłek. Po drugie, drodzy bracia, drogie siostry, Bóg nie tylko mnie wybrał, żebym był Bożym wybrańcem, żebym się chwalił, że jestem chrześcijaninem, bo taka moda teraz. Ale Bóg wybrał mnie i przeznaczył mnie. I ma dla mnie dwa przeznaczenia, ogólne przeznaczenia, które tyczą się nas wszystkich. Jedno ma za zadanie chronić, drugie ma za zadanie pobudować, aby zwiastował żywą Ewangelię Jezusa Chrystusa. To ode mnie zależy, w którym miejscu jestem i na ile biedny. To ode mnie zależy, czy w moim życiu są owoce, czy tych owoców nie ma. Ale jeżeli zadbasz o to, aby twoje życie nie było biegiem w wolnym tempie, tylko zadbasz o to, aby twoje życie było troszkę szybsze. A więc zadbasz o to, czytając więcej Bożego Słowa, więcej się modląc, więcej uczęszczając, udzielając się w Bożym Kościele. To chcę ci powiedzieć, że będziesz bezpieczny. Nie będziesz musiał wtedy mówić, no bo pastorze, jak chciałem, ale diabeł tak mnie zaatakował. Tak. Jeżeli stoisz w miejscu, diabeł cię zaatakuje. Ja jestem słodyczożerką. Więc jak ktoś przede mną postawi ciasto, ja patrzę, że nikt nie zabiera. Momentalnie. Ja nie czekam, żeby ktoś przyszedł i sprzątnął mi z przedmostu, to co lubię. Diabeł nie będzie czekał. On będzie cię atakował. Zadbaj o to, wasze odpowiedni bracie. Abyś biegł. Byś przyspieszył trochę swoje życie. Tak, teraz będzie dwa do przodu, jeden do ciebie. Tak, ja wiem. To nie będzie, że cały czas na rapę. Tak nie ma. Ale zacznij, przyspiesz to. A po drugie, zacznij wydawać właściwe owoce. Zacznij dbać o te owoce. Wiecie, tak, przylecieliśmy, byliśmy ostatnio na Cyprze. Przyglądałem się owocom, które tam są. Wiecie, dobre owoce, wiecie, kiedy rosną? Kiedy się dba o te owoce. One wtedy dobre są. Kiedy dba się o drzewa. Bo tak to bardzo często one się nie nadają do jedzenia. Tam dużo pomarańczy rośnie. Zerwaliśmy, cieszyliśmy się. Wow, pomarańcze! Zerwaliśmy. Dziewczyna mojego syna rozdarła do buzi. Właśnie. Dlaczego? Bo dziwne. Bo dziwne. My musimy zadbać o swoje owoce. Jeżeli chcesz, żeby w twoim życiu były dobre owoce, zacznij dbać. Zacznij dbać o swoje życie. Zacznij modlić się, mówić, Panie, ja potrzebuję zmiany. W tej dziedzinie jestem silny, dam sobie radę, ale w tej dziedzinie jestem słaby, nie dam rady, potrzebuję Ciebie. Zacznij poznawać swoje powołanie. Zapytaj się pastora swojego. Czy może coś szczególnego możesz zrobić w sporze? Chcesz swoich liderów. Być podpowiedzą. Nie bądź wolnym, ale i kiedy te wszystkie rzeczy będziesz miał w pakiecie, będziesz starał się, ruszysz tą maszynę, chcę ci powiedzieć, że wtedy możesz modlić się, mówić Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa potrzebuję to i tamto. I chcę wam zagwarantować, będziecie to oglądać. Jeszcze raz powtórzę. Nie być może tak, jak wy to chcecie. Nie być może natychmiast. Znaczy trudno jest mówić, żeby nie wiem, chłopak, dziewczyna mający 12 lat, modlący się o męża i żonę na drugi dzień dostali męża i żonę. Właśnie tylko życie. Bóg ma różne plany. Są wyjątki nieraz, że Bóg działa w sposób szczególny. Ale chcę zachęcić nas do tego, aby ludzie, którzy patrzą na nas, widzieli w nas coś, co będzie ich ciągnąć, będą mówić, jak chcę być jak on. Oj, kochani, Bóg nas kocha. I chciałbym zakończyć. Chciałbym, abyśmy mogli się pomodlić. Jeżeli ktoś chciałby, żebyśmy pomodlili się nad tym w taki sposób szczególny. zapraszam, wyjdźcie do przodu, pastor, starsi zboru. Będziemy mogli się pomodlić. Aby Bóg dokonał zmiany. Aby Bóg sprawił, żeby nasze życie chrześcijańskie było troszkę inne. Abyście byli tam, gdzie jesteście, pewni, że nic wam nie grozi. A nawet jeżeli coś grozi, to i tak jest w rękach Jezusa Chrystusa. Wczoraj była burza, ktoś powiedział, tak, tutaj prowadzący. Przedwczoraj. Nad Gdańskiem dwa samoloty leciały. Pierwszy jedno. Możecie przeczytać to chyba w dzienniku bałtyckim, takowy tutaj jest. I to mi się rzuciło w oczy. I tam mógł przeczytać o jednym samolocie, który z Barcelony poleciał do Warszawy, a drugi samolot godzinę czasu krążył nad Gdańskiem i próbował podchodzić za każdym razem do lądowania. W tym drugim samolocie siedzieliśmy my. Powiem wam, patrzyłem na to i byłem pełen pokoju. No tak, ja wiedziałem, że nie mamy do was usługiwać, więc... No dobrze, pierw w naszym zborze, a dopiero później byś to moim grzechów smaczny. Oczywiście żartuję, ja lubię dużo żartować. Wybaczcie mi ci, którzy być może takiej formy nie przyjmujecie. Ale siedziałem w tym samolocie. Rzeczywiście pierwszy raz byłem aż w takiej sytuacji. Kiedy widziałem, tak sobie myślę, nie, jak ten pilot w ogóle chce, ten samolot po prostu podskakiwał, bo nie wiem, torebki tam, takie, wiecie, pewnie rzeczy szły, jedna za drugą, no, po prostu to, co się działo na tym samolocie, to było bardzo dużo. Widziałem ludzi, którzy trzymają się, widziałem ludzi, którzy mogą się. A myśmy siedzieli, ja byłem pełen uśmiechu. Pełen uśmiechu. Powiedziałem, że bez względu co się stanie, ja wiem, dokąd ja idę. Ja wiem, dokąd ja idę. Ja życzę wam, żeby dać sobie siebie. A nasza ustawa właśnie była taka. Tak, jeżeli nie zadbam o to w swoim życiu, to ona też taka nie jest. Nie myślcie sobie, że stoi przed wami ktoś, kto już, o, nie, nie, ja się ciągle uczę. Wstań, jeżeli ktoś